Dzień dobry. Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Proszę Państwa, jestem w podróży, ale dzieje się na tyle dużo, że uznałem, że powinni Państwo dostać bieżący komentarz na temat tego, co dzieje się i co wydarzyło się przede wszystkim w Strefie Gazy. Niestety w wyniku izraelskiego ataku na konwój humanitarny zginęło 7 wolontariuszy organizacji World Central Kitchen, wśród nich nasz rodak pan Damian Sobul. Cześć jego pamięci. Trudno coś tutaj w tym wypadku powiedzieć. Naprawdę wyrazy współczucia, najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny pana Damiana, który niósł pomoc tym osobom, które najbardziej tej pomocy potrzebują, który pomagał w miejscu jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie, z niezwykłą odwagą. Proszę Państwa, zaskakujące jest wiele rzeczy dotyczących tej tragedii. Przede wszystkim to, że do takiego ataku doszło, bo Izraelczycy wiedzieli o tym konwoju. Zostali o nim uprzedzeni, wiedzieli, że te samochody będą jechać właśnie tą drogą. Mimo tego zaatakowali samochody wolontariuszy i to trzykrotnie. Według najnowszych informacji, po pierwszym uderzeniu armia izraelska została poinformowana, że doszło do pomyłki. Mimo tego siły powietrzne Izraela atakowały dalej. Na dachach samochodów oczywiście były oznaczenia, logotypy organizacji World Central Kitchen. To jest organizacja, która jest bardzo dobrze znana. Ona działała także w Ukrainie, ona też jest dobrze znana Izraelczykom, więc to tym bardziej zaskakujące, że taki atak miał miejsce. Natomiast ta tragedia skłania do refleksji, co świat może zrobić w ogóle z działaniami Izraela w Gazie. Bo niezależnie od tego, że ta wojna zaczęła się od bestialskiego ataku Hamasu, to armia izraelska od ponad pół roku popełnia w Strefie Gazy czyny noszące znamiona zbrodni wojennych. Ja Państwu o tym mówiłem, kiedy byłem w Palestynie, kiedy byłem w Izraelu, też później wracałem do tego w kilku rozmowach, które są na tym kanale. Niestety, ale w Strefie Gazy dochodzi do izraelskich bombardowań, gdzie bombardowane są miejsca pełne cywilów, w których giną często kobiety i dzieci. Ma tam miejsce niedopuszczanie pomocy humanitarnej, leków i żywności dla ludności cywilnej, która głoduje z powodu działań wojennych. Są łamane podstawowe prawa człowieka, są stosowane tortury i upokarzania osób podejrzanych o terroryzm. Mamy na to wiele dowodów i to nie tylko palestyńskich. Do takich sytuacji tam w ciągu ostatnich miesięcy dochodziło. O tym, jak wyglądał atak na ten konwój humanitarny w Gazie, ale także o tym, co dzieje się w tej chwili w Strefie Gazy, będę dziś rozmawiał z ekspertem w tej dziedzinie, wieloletnim korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie, a także redaktorem portalu Nowa Europa Wschodnia, Jarosławem Kociszewskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarku, no cała Polska żyje jedną rzeczą. Co prawda już parę miesięcy minęło od tego, jak trwa wojna w Gazie, jak trwa ta interwencja Izraela w Strefie Gazy. Natomiast to już, mam wrażenie, trochę schodziło w cień do momentu, aż zginął Polak. I to zginął w takich, no, w takiej sytuacji naprawdę, nie powiem, że kontrowersyjnej, ale po prostu no, bardzo... zwłaszcza też reakcje Izraela były no, nieciekawe. Mówię tutaj przede wszystkim o wypowiedzi ambasadora Izraela. Czy mógłbyś opowiedzieć naszym widzom, jak to dokładnie się stało, że zginął polski wolontariusz właśnie tam w Strefie Gazy? Co wiemy?
To opowiedzmy o tym, co wiemy, bo jestem przekonany, że nie wiemy wszystkiego. Co więcej... kluczowe pytania, które pewnie za chwilę postawimy, mogą w ogóle zostać bez odpowiedzi. To znaczy, zacznijmy od tego, że wojna w Strefie Gazy trwa już pół roku i Strefa Gazy jest kompletnie zdewastowana. Tak? To znaczy 7 października ubiegłego roku Hamas zaatakował południowy Izrael, dokonując rzezi. W odpowiedzi Izraelczycy weszli do Strefy Gazy za cel stawiając sobie zniszczenie Hamasu. I skutkiem tej wojny jest rozwijająca się katastrofa humanitarna w Strefie Gazy. Nie tyle może jeszcze przynajmniej głód, co niedożywienie, które powoduje podatność ludzi na choroby. I to są problemy, które już w tej chwili widać. To znaczy też izraelscy lekarze zwracają uwagę na duże problemy epidemiologiczne w Strefie Gazy. Główny wehikuł dostarczania zewnętrznej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, czyli organizacja UNRWA przestał funkcjonować. To jest organizacja powstała w pierwszej połowie ubiegłego wieku tylko po to, żeby wspierać palestyńskich uchodźców i Palestyńczyków. W Strefie Gazy, jak wskazują na to Izraelczycy, ta organizacja została zinfiltrowana w dużej mierze przez Hamas. Ja bym powiedział, że ona po prostu wrosła w społeczeństwo. To znaczy brak od dłuższego czasu zewnętrznych pracowników, fakt, że Strefa Gazy od 16 lat rządzona jest przez Hamas, organizację terrorystyczną, spowodował, że wszyscy pracownicy w Strefie Gazy są czy byli pracownikami lokalnymi, rodzinnie, a jak się okazuje niejednokrotnie również osobiście powiązanymi z Hamasem i ze strukturami władzy. Nie wchodząc w detale, czy Izraelczycy przedstawiają dowody na to, że ludzie związani, czy wręcz pracownicy UNRWA brali udział w wydarzeniach 7 października, mają dowody na to, że niektórzy zakładnicy byli przetrzymywani, bądź w budynkach powiązanych z tą organizacją, bądź przez ludzi pracujących dla tej organizacji, i Izraelczycy zerwali wszelkie kontakty z tą organizacją. Również wiele krajów na świecie wstrzymało finansowanie, co praktycznie uniemożliwia, czy bardzo utrudnia dostarczanie krytycznie ważnej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. I teraz tutaj pojawia się na scenie World Central Kitchen, czyli organizacja międzynarodowa, bardzo renomowana, znana z bezstronności i znana z bardzo dużych możliwości działania. I ta organizacja dotychczas pełniła kluczową rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej, wypełniając lukę pozostawioną przez UNRWA. To znaczy jest to organizacja, która jest i była akceptowana przez wszystkie walczące strony i stąd właśnie z udziałem tej organizacji zbudowano nowe tymczasowe nabrzeże w Strefie Gazy, w koordynacji z Izraelczykami, i ta organizacja zaczęła dostarczać drogą morską pomoc humanitarną do Strefy Gazy z Cypru. To jest szalenie istotne, dlatego że to, co widzieliśmy ostatnimi czasy, czyli zrzuty pomocy humanitarnej z powietrza, są nieprawdopodobnie drogie i nieefektywne. Część z tych zrzutów wpadała do morza i wiemy, że przynajmniej kilkanaście osób utonęło, usiłując się dostać do tych paczek. Też spadające z nieba paczki zabiły kilka osób. I nie jest to sposób na dostarczenie pomocy, wymaganej pomocy dla przecież ponad 2 milionów ludzi. Z kolei droga lądowa jest bardzo problematyczna, dlatego że co prawda do Strefy Gazy można wjechać od południa przez Synaj, ale tam po pierwsze jest jedno przejście w Rafach, które może być problematyczne, jeżeli Izraelczycy rozpoczną tam operację. Poza tym tam skupiła się ogromna część uchodźców wewnętrznych, którzy fizycznie nie przepuszczają konwojów z pomocą dalej. To znaczy tej pomocy jest na tyle mało, że ciężarówki są rozgrabiane, zanim dojadą na północ Strefy Gazy. Logiczne byłoby dostarczenie pomocy do północy, na północ Gazy od strony Izraela przez porty w Izraelu, ale tutaj pojawia się problem polityczny.
No tak.
Ponieważ czy to prawicowi aktywiści, ale nie tylko, też ludzie, którzy domagają się wypuszczenia zakładników izraelskich ze Strefy Gazy, wielokrotnie już blokowali tego rodzaju konwoje, tłumacząc, że nie można mówić o dostarczaniu pomocy humanitarnej do Gazy, dopóki przetrzymywani Izraelczycy sami nie otrzymują wsparcia humanitarnego, czyli nie są uwalniani. I ta krytyka stała się, czy ten problem stał się dużym wyzwaniem dla Benjamina Netanyahu, który siłowo nie otworzy tej granicy, ale też kwestie logistyczne są trudne. Stąd pomysł, żeby drogą morską dostarczać pomoc z Cypru, pomoc, która byłaby na Cyprze sprawdzona przez izraelskich agentów, a więc nie zawierałaby broni. Izraelczycy byliby pewni, że dostarczają, dociera taka pomoc, jak powinna, czyli żywność, leki, wyłącznie pomoc humanitarna, i to zaczęło działać. Jeszcze nie dopłynął, jeszcze nie został zbudowany pływające nabrzeże, które Amerykanie chcą tam postawić. Niemniej wał ziemny czy molo, marynistą nie jestem, przepraszam, kiedy tymczasowe nabrzeże zostało zbudowane i do niego udaje się zacumować barki i pomoc humanitarną w ten sposób z Cypru dostarczyć. I to dokładnie robiła organizacja World Central Kitchen. I stąd na miejscu znaleźli się wolontariusze, w tym Polak. I tu dochodzimy do wydarzeń sprzed kilku dni. Teraz to, co wiemy, kolejna dostawa trafiła na nabrzeże, ponad 100 ton pomocy humanitarnej. 3 samochody przewiozły, trzy terenowe samochody, w których byli wolontariusze, plus, rozumiem, ciężarówki, przewiozły tę pomoc do magazynu w mieście Deir el-Balah, to jest centralna część Strefy Gazy. Ważne jest to, że droga między portem a tym magazynem wiedzie wzdłuż wybrzeża. To nie jest teren zabudowany, on jest dosyć otwarty i kontrolowany przez armię izraelską. Wiemy również, że Izraelczycy wyrazili zgodę, że ta dostawa, ten konwój był jakby uzgodniony, jak również był obserwowany przez Izraelczyków z powietrza. Konwój wjechał do magazynu, tam pomoc została rozładowana, po czym 3 samochody z wolontariuszami wyjechały z magazynu i na tej drodze nadmorskiej jeden samochód został trafiony rakietą wystrzeloną z powietrza, więc wyłącznie Izraelczycy mogli to zrobić. Rakietą bądź pozbawioną ładunku, a więc działającą przez uderzenie kinetyczne, bądź z niedużym ładunkiem. Pozostały te same... Proszę?
Precyzyjne uderzenie.
Bardzo precyzyjne uderzenie. 2 pozostałe samochody zatrzymały się. Ranni, czy ci, którzy przeżyli to uderzenie z pierwszego samochodu, przesiedli się do następnego, ruszyli w dalszą drogę i wtedy nastąpiło następne uderzenie. W międzyczasie powiadomiono, wolontariusze powiadomili prawdopodobnie czy Izraelczyków, czy kogoś, z kim mieli kontakt. Bo też pamiętajmy, że w takich operacjach tak utrzymuje się stałą łączność z jakąś centralą. No i to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo też w organizacjach pozarządowych, czy w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie pracowałem i w takich sytuacjach regularnie utrzymuje się kontakt i między samochodami, i z kimś, kto nadzoruje ruch. W związku z tym wiemy, że 2 samochody całe podjechały, zabrały ludzi z tego uszkodzonego, zniszczonego. Kawałek dalej kolejny samochód został trafiony precyzyjnie i poważnie uszkodzony. Znowu z 3 samochodu tych, którzy jeszcze żyli, wyciągnięto do 3 samochodu i znowu kilkaset metrów dalej 3 uderzenie zniszczyło 3 samochód. Mhm. 2 pierwsze samochody stosunkowo nie bardzo ucierpiały, dlatego że były opancerzone. Trzeci samochód prawdopodobnie wygląda najgorzej, dlatego że był nieopancerzony. Zwykły van czy zwykła terenówka. I w rezultacie zginęło 7 osób, w tym wolontariusze. I tutaj zaczynają się pytania. Izraelczycy twierdzą, że w konwoju, który jechał z pomocą humanitarną, rozpoznali uzbrojonego człowieka, który wjechał z konwojem do magazynu, a potem nie widzieli, żeby wyjeżdżał. I jak twierdzi dowódca izraelskiej armii, tutaj był błąd w rozpoznaniu, bo twierdzili, bo uważali, że atakują poszukiwanego terrorystę, w związku z tym otworzyli ogień, żeby go zabić. Natomiast i tu zaczynają się poważne pytania, bo ja nie sądzę, ja tutaj się zgodzę z admirałem Kirbym, rzecznikiem Białego Domu, że to nie wolontariusze byli celem. Znaczy Izraelczycy nie strzelali dlatego, to też jasno trzeba powiedzieć, znaczy, co to znaczy, że nie byli celem. Izraelczycy nie strzelali po to, żeby celowo zabić wolontariuszy WCK. To do tego nie mam wątpliwości, dlatego że ta organizacja jest im potrzebna. To znaczy, i to też jasno powiedzmy, kryzys humanitarny rozwijający się w Strefie Gazy powoduje narastanie presji na Izrael, która utrudnia działania militarne. W związku z tym Izraelczykom zależy na tym, żeby kryzys humanitarny był jak najmniejszy po to, żeby mieć jak największą swobodę działania. Tu nie chodzi o działanie z dobroci serca i chęć pomagania ludziom, tylko wyłącznie o to, żeby móc realizować własne cele militarne. I teraz atak na tę organizację jest kompletnie niezrozumiały z perspektywy działania izraelskiej armii. Oczywiście istnieje ryzyko, że gdzieś po drodze w łańcuchu dowodzenia znalazł się ktoś, kto z jakichś osobistych pobudek wyrwał się spod kontroli i autoryzował uderzenie. Znaczy, tego wykluczyć nie możemy, ale tego też nie wiemy. Natomiast z perspektywy izraelskiej armii ten atak jest szkodliwy. Dlatego Izraelczycy traktują go jak atak na własne siły i zapowiedzieli dogłębne zbadanie. Ja przypuszczam, że Izraelczycy dogłębnie zbadają ten atak i będą dokładnie wiedzieli, co się wydarzyło, co nie znaczy, że my się dowiemy.
No właśnie, co nie znaczy, że nam powiedzą.
Tak, dlatego że tutaj pojawiają się bardzo poważne pytania. Bo jeżeli rzeczywiście uznali, że tam jest człowiek, którego należy zaatakować i wyeliminować, to czy fakt, że jest w cywilnym konwoju, w otoczeniu cywilów, uzasadnia tego rodzaju atak? To znaczy strzelamy do wszystkich ludzi w okolicy tak długo, aż wszystkich nie zabijemy tylko po to, żeby dorwać tego jednego? Jeżeli tak, to jest to poważne pytanie o zasady użycia broni i sposób prowadzenia wojny. Jest gorsza możliwość jeszcze, bo jest możliwość, że albo nie zadziałała koordynacja, ale w to szczerze mówiąc wątpię, czyli że gdzieś uzgodniono ruch konwoju na wysokim szczeblu, a potem do poziomu powiedzmy kapitana, który autoryzował odpalenie rakiet, ta informacja nie dotarła. Możliwe, ale mam tu wątpliwości. Myślę, i to byłby czarny scenariusz, który również jest prawdopodobny, to jest kwestia priorytetów. To znaczy, że oficer autoryzujący uderzenie, tak? Znaczy, no bo to jest tak, że operator drona rozpoznał, zauważył cel. Tak? Zgłosił to gdzieś w łańcuchu dowodzenia. Ktoś w oparciu o posiadane informacje musiał autoryzować uderzenie, wydać zgodę, powiedzieć tak, atakujemy. I teraz istnieje ryzyko, że ten człowiek po pierwsze wiedział, że po tej drodze na terenie w praktyce niezabudowanym, otwartym, a więc dosyć widocznym, porusza się konwój humanitarny, po czym dostał informacji z rozpoznania, że w tym konwoju może być ktoś poszukiwany i tutaj jest pytanie o priorytety. Znaczy, czy jesteśmy gotowi otworzyć ogień do konwoju humanitarnego tylko dlatego, że jest tam ktoś, kogo rozpoznajemy jako zagrożenie. I jeżeli tak wyglądają priorytety użycia broni izraelskiej armii, to żadna pomoc humanitarna w Strefie Gazy nie ma sensu. Dlatego, że każdy, kto zdecydowałby się tam pracować, musi brać pod uwagę, że gdzieś w jego otoczeniu znajdzie się ktoś, nawet bez jego wiedzy, tak? Ale w jego otoczeniu, w jego okolicy znajdzie się ktoś, kogo Izraelczycy uważają za niebezpiecznego terrorystę i wtedy będą strzelać do wszystkich, którzy się tam ruszają, dopóki wszystkich nie zabiją, żeby mieć pewność, że zabili również tego jednego. I to jest bardzo poważne pytanie o sposób prowadzenia wojny przez Izrael. I to jest pytanie, którego ciągiem dalszym jest pytanie o zbrodnie wojenne.
No właśnie.
Czy ten rodzaj prowadzenia, czy ten sposób prowadzenia wojny jest zgodny z prawem międzynarodowym? Ja tutaj nie pokuszę się o odpowiedź, ponieważ to jest pytanie do sądów, do prawników, którzy się tym zajmują, bo też odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Tak? To znaczy, za przykład weźmy chociażby to, co dzieje się ze szpitalami w Strefie Gazy. One zawsze są podawane jako przykład łamania czy zbrodni wojennych. Tak? To bo szpitale rzeczywiście są zgodnie z prawem humanitarnym obiektami chronionymi. Nie wolno ich atakować, ale nie wolno ich w ogóle wykorzystywać w celach wojskowych, militarnych. A jeżeli są wykorzystywane przez jedną ze stron, wtedy tracą ochronę. I tutaj nawet procedura jest zapisana w prawie międzynarodowym, czy w prawie humanitarnym. Bo jeżeli... Załóżmy, okej, mówmy o przykładach. Jeżeli Izraelczycy posiadali dowody, że w szpitalu Shifa stacjonują członkowie Hamasu z bronią i oni rzeczywiście tam byli i oni tam mieszkali albo wykorzystywali to jako szpital, jako punkt dowodzenia, jako kwaterę, jako magazyn broni, wtedy ten szpital traci ochronę. Tyle, że Izraelczycy zanim go zaatakują, muszą poinformować personel szpitala, że uznają, że obiekt stracił ochronę i pozwolić na jego ewakuację. Izraelczycy niejednokrotnie to robili, przynajmniej wiemy, że na pewno tak zrobili podczas pierwszej bitwy o Shifę w listopadzie ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o szpitale, wygląda na to, że Izraelczycy jednak starają się i starali się tę procedurę realizować. Ona jest też dosyć prosta. I w ten sposób pozwala im uniknąć odpowiedzialności czy oskarżeń o zbrodnie wojenne. Ale w takim miejscu jak Strefa Gazy jest to szalenie trudne. To znaczy... Nie ma tam obserwatorów, nie ma nikogo z zewnątrz, kto mógłby powiedzieć, co naprawdę się dzieje. To znaczy też Hamas popełnia zbrodnie wojenne. Nie ma cienia wątpliwości.
Oczywiście.
Hamas popełniał zbrodnie wojenne 7 października w Izraelu. Ostrzeliwanie losowe miast na zapleczu Izraela również jest niezgodne z prawem, wykorzystywanie ludności jako żywych tarcz i tak dalej, i tak dalej, również jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Więc ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnie brutalną wojną, w której no właśnie należałoby zadać pytania o zbrodnie wojenne wszystkim. Nie ma tutaj też oczywiście, trudno mówić o proporcjonalności. Znaczy, bo ja nie sądzę, żeby Izraelczycy czy Izrael chciał być traktowany tak samo jak organizacja terrorystyczna, którą jest Hamas. Dlatego też myślę, że od Izraela możemy więcej wymagać i więcej oczekiwać.
No właśnie, bo jest demokratycznym krajem, jak to
jest demokratycznym krajem. Jest demokratycznym krajem prawa i w związku z tym...
No wiesz, bo Hamas traktuje mnie, przepraszam, jeśli wejdę w słowo, ale Hamas traktuje mnie jak organizację terrorystyczną, więc siłą rzeczy ona popełnia zbrodnie wojenne. Hamas jest stygmatyzowany tym, że to jest organizacja terrorystyczna. Kiedy ja byłem w Izraelu i ktoś mówił mi, albo w Palestynie na zachodnim brzegu, i ktoś chciał mi, na przykład proponował mi rozmowę z kimś związanym z Hamasem gdzieś tam po cichu, albo to ja odmawiałem, bo ja nie będę rozmawiał z terrorystami. Natomiast Izrael jest demokratycznym krajem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, sojusznikiem Polski i Izrael dokonuje zbrodni wojennych. No to jakie mamy, co to jest za standard? No, od Izraela musimy wymagać więcej.
Znaczy, Izrael sam od siebie powinien wymagać więcej.
Dokładnie.
To znaczy kłopot polega na tym, znowu, czy Izrael ja bym był bardzo ostrożny w osądach właśnie. To znaczy, ja bym nie powiedział, że Izrael dokonuje zbrodni wojennych, powiedział, że Izrael jest podejrzewany o zbrodnie wojenne, bo też pamiętajmy, że naprawdę nie do końca wiemy, co tam się dzieje. To znaczy, obie strony prowadzą wojnę informacyjną.
Tak. To zdaję sobie z tego sprawę.
Zarówno Hamas, Palestyńczycy, jak i Izraelczycy przedstawiają tę wojnę w taki sposób, jaki jest dla nich wygodny i korzystny. I niejednokrotnie wiemy, że informacje były
przekłamywane,
wyjmowane z kontekstu. No i jest masa sposobów prowadzenia współczesnej dezinformacji.
I są też szpitale, tak wejdę ci w słowo, na których rzeczywiście na dachach, których może myślę o tym jednym, stał sprzęt Hamasu, a zrobiono z tego, no, atak na ten sprzęt został w taki sposób przedstawiony jako, wiesz, jako zbrodnia wojenna. Ja pamiętam tę sytuację. Natomiast...
Ale też były sytuacje takie, w których, znaczy ja pamiętam, widziałem filmik na koniec ubiegłego roku. Ludzie uciekają z terenu szpitala, kolumna cywilów wychodzi i ktoś zaczyna do nich strzelać. I teraz część mediów, czy część mediów społecznościowych przedstawiała ten filmik jako dowód na to, że Izraelczycy strzelają do cywilów. Druga część mediów, dokładnie to samo nagranie przedstawiała jako dowód tego, że Hamas strzela do cywilów po to, żeby zostali na miejscu i móc ich wykorzystać jako żywe tarcze. Nie mamy żadnej możliwości, aby dokonać oceny realnej tych zdarzeń. Jest sporo nagrań, które sami izraelscy żołnierze publikują, które powodują, że krew zaczyna się burzyć.
A, to jest coś strasznego.
Bo wygląda na to, że niosąc śmierć i zniszczenie w strefie Gazy, oni mają świetną zabawę.
Tak.
Tak to przedstawiają. Tak? To jest fan.
Ja teraz powiem, ale to za chwilkę.
I to jest straszne. I to mogą być dowody na zbrodnie wojenne. Bo to jest poniżanie jeńców. To są kradzieże. To jest niszczenie prywatnego mienia na skalę ogromną. Tylko znowu, bez niezależnej oceny, bez zebrania dowodów nadal są to tylko filmiki. To znaczy głupi żołnierz może się czymś chwalić i przedstawiać to w taki sposób, że no, wygląda na to, że ma fan, że to on to robi, a tak naprawdę jest to elementem jakiegoś większego działania, które w praktyce nie jest niezgodne z prawem. Tego nie wiemy. Sama izraelska armia ma z tym problem, bo już parę tygodni temu Departament Prawny IDF wydał takie rozporządzenie, ostrzeżenie do oficerów i żołnierzy, informując, że część działań obserwowanych w Strefie Gazy jest niezgodna z normami izraelskiej armii. Tak? Czyli oni sami jakby widzą problem. Czy to oświadczenie było po to, żeby to zablokować? Się nie udało. Czy jest to metoda, żeby chronić organizację, którą jest armia, aby potem móc powiedzieć, no dobrze, no, to nie my, to tamci rezerwiści, ktokolwiek gdzieś tam wyrwali się spod kontroli? Tego nie wiemy. Natomiast dzieją się tam no, koszmarne zupełnie rzeczy. Podejrzenia o zbrodnie wojenne są realne i tylko nie ma tam nikogo, kto byłby w stanie to w sposób nieemocjonalny ocenić w kontekście obowiązujących norm prawnych. A bez tego wchodzimy wyłącznie, stajemy się jakby pionkami w tej grze czy w wojnie kognitywnej prowadzonej przez jedną i drugą stronę.
Z jednej strony całkowicie się ze wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam, natomiast muszę jednak wejść w pewną polemikę, ponieważ no, są takie rzeczy, jak ten wczorajszy atak. Niezależnie od tego, jaka wersja wydarzeń jest prawdziwa, bo wymieniłeś kilka możliwości, no to jest coś takiego jak pewnego rodzaju proporcjonalność w używaniu broni. I to jest złamanie tej zasady proporcjonalności, to już jest zbrodnia wojenna. To znaczy, żeby zabić jednego terrorystę, zabijamy 7 cywilów, dokonujemy zbrodni wojennej. I to są rzeczy, o których ja wielokrotnie rozmawiałem z polskimi wojskowymi, którzy wprost to mówili. Mogę zacytować, czy generała Skrzypczaka, czy pułkownika Lewandowskiego, czy generała Bieńka. Jeżeli zabijamy iluś cywilów, żeby zabić jednego terrorystę, no to jeszcze podejrzanego terroryzm, no to dokonujemy zbrodni wojennej. I kraje demokratyczne, no przecież Stany Zjednoczone wynalazły pewnego rodzaju uzbrojenie, specjalne bomby szybujące o małych wagomiarach, jeśli chodzi o po prostu ładunek wybuchowy, żeby zabijać tylko w promieniu 2-3 metrów na przykład, żeby nie zabijać więcej cywilów, no bo mogliby walnąć jak Rosjanie na przykład w Ukrainie, żeby zlikwidować jakiś cel, ich zdaniem militarny, półtonową bombę i zabić wszystko w koło, no ale tego nie robią. No a Izrael to cały czas stosuje takie same metody. No jakby, wiesz, to tutaj oczywiście, że potrzebujemy wyroku sądu, że mamy tutaj tylko podejrzenie, no nie możemy od razu ocenić, no ale znamiona, ja już tutaj wjeżdża mi tutaj pierwsze wykształcenie prawnicze, ale no znamiona wskazują na to, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne.
Ja temu absolutnie nie przeczę. To znaczy ja ani słowem nie powiedziałem, że Izrael nie popełnia zbrodni wojennych.
Nie, ja wiem, ja rozumiem. Ja też.
To znaczy, to są bardzo poważne, tak, znamiona są ewidentne.
Tak.
Te warianty wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 7 wolontariuszy, wszystkie noszą znamiona zbrodni wojennej.
Właśnie.
Bo nawet jeżeli to by nie byli wolontariusze zagraniczni, no to nie wolno takich rzeczy robić. Tak?
Dokładnie.
Natomiast swoją drogą z tego prawdopodobnie powodu nie zobaczymy dokładnych wyników dochodzenia. Ono na pewno zostanie bardzo szczegółowo przeprowadzone przez izraelską armię na własne potrzeby. To znaczy izraelska armia ma bardzo silne mechanizmy uczenia się i wyciągania wniosków, ale na własne potrzeby. Bo jeżeli Izraelczycy uznają, że złamano reguły, że postępiono, ktoś, no właśnie, może popełnił zbrodnię wojenną, wtedy, jeżeli przyznają się do tego, natychmiast otwierają lawinę pytań, bo natychmiast pojawia się pytanie, no dobrze, to w takim razie ilu spośród 32 czy 33 tysięcy Palestyńczyków zabitych w ciągu ostatnich 6 miesięcy zginęło właśnie w ten sposób?
No właśnie.
Oczywiście część z nich zginęła w walkach z bronią w ręku.
Tak.
No? Oczywiście. Izraelczycy mówią o kilku tysiącach. Może tak, znaczy na pewno ciężkie walki w Strefie Gazy się toczą, Izraelczycy mają przewagę i nie ma wątpliwości, że zabili bardzo dużą liczbę uzbrojonych członków Hamasu, Dżihadu Islamskiego i innych frakcji walczących w Strefie Gazy. Co do tego nie ma wątpliwości. Również mają, Izrael ma prawo do samoobrony. Tak, znaczy po 7 października, po rzezi, którą Hamas dokonał, Izrael ma prawo odpowiedzieć zbrojnie, inaczej, Izrael ma obowiązek nie dopuścić, chronić swoich obywateli i nie dopuścić do sytuacji, w której coś takiego się powtórzy w przyszłości.
Jasne.
Tak, znaczy od tego, po to między innymi państwa i po to mają swoje siły zbrojne. Natomiast pytaniem jest, właśnie to, o czym już mówiłem, pytania dotyczą sposobu prowadzenia tej wojny. Właśnie.
Środków.
Środków, metod, tak, tak. I wielokrotnie z rozmów z izraelskimi żołnierzami, weteranami, słyszałem, że Izraelczycy, że założenie jest takie, że wchodząc w kontakt ogniowy, rozpoczynając walkę, zadaniem nadrzędnym, ale to zresztą nie dotyczy tylko armii izraelskiej, tylko każdej profesjonalnej armii, zadaniem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa własnym żołnierzom.
Jasne.
To wyklucza pełną proporcjonalność, oczywiście. To znaczy armia w sytuacji wojennej wykorzystuje wszystkie posiadane środki po to, by chronić własnych żołnierzy. To znaczy, ja pamiętam takie szkolenie, odbyłem jakiś czas temu, dotyczące porwań. Tak? I jak się zachowywać, kiedy jest się odbijanym zakładnikiem. I tutaj brytyjski wówczas szkoleniowiec powtarzał bardzo wyraźnie. Trzeba pamiętać, że zadaniem żołnierzy, którzy wchodzą, żeby was odbijać, jest ochrona siebie i swojego życia i swoich kolegów. Jeżeli oni uznają was za zagrożenie, to was zabiją. Bo kolega z lewej i kolega z prawej jest najważniejszy. Tak działa armia.
No tak.
W związku z tym też trudno oczekiwać od Izraelczyków, żeby ponosili nadmierne ryzyko, wchodząc w kontakt ogniowy, czy walcząc z wrogiem, który działa na przygotowanym przez siebie terenie, ufortyfikowanym, jest szkolony, uzbrojony, a do tego wszystkiego tak wykorzystuje ludność cywilną jako żywą tarczę. To co do tego też nie ma wątpliwości.
Tak, nie ma. To mam sam dowód.
Więc sytuacja naprawdę jest bardzo niejednoznaczna. Więc ja też bym był daleki od tego, żeby potępiać działania Izraela tak po prostu, tak w całości. To nie jest czarno-białe. Natomiast uważam, że możemy zadawać. Pytanie o sposób prowadzenia wojny jest uzasadnione. Pytania o konkretne przypadki, które znamy, są bardzo uzasadnione. I teraz aż się prosi, żeby żądać od Izraela wyjaśnienia tych przypadków. Tak jak niedawno pojawiło się nagranie, z którego wynikało, że otwarto ogień do Palestyńczyków na plaży, no czyli zwłoki buldożer zakopał. Czy też nagranie, które pokazywało kolumnę cywilów, na której czele szła kobieta z dzieckiem, z białą flagą i ona została zastrzelona. Tak, znaczy, takich przypadków jest bardzo wiele i uważam za absolutnie uprawnione pytanie o to, czy izraelska armia w tych przypadkach nie dokonała zbrodni wojennych. Z tym, że znowu, no, skoro mówimy o stosowaniu prawa, no to każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Tak? Trzeba móc go ustawić w kontekście, bo może coś się działo poza kadrem, który widzimy,
tak,
którego nie znamy. Tak? A sytuacje są naprawdę bardzo trudne i bardzo skomplikowane, a kadry, nawet jeżeli nie są zmanipulowane, a często są, pokazują bardzo, bardzo wąski wycinek rzeczywistości.
Zgadzam się, natomiast też zwróć uwagę na to, jak wiele jest tych nagrań i jak wiele jest tych sytuacji. Gdyby to były jednostkowe sytuacje, powiedziałbym śledztwo, badajmy to. Natomiast no, Izrael do tego, że zakopał tych ludzi buldożerami się przyznał, armia się przyznała do tego, że doszło do takiej sytuacji, doszło do rozstrzelania tych ludzi, do zakopania ich, czyli zacierania śladów i na to mamy dowody. Tu się już znów pojawia kwestia tego, w jak wielu sytuacjach nie mamy dowodów, jak wielu sytuacji mogło dojść, których po prostu nigdy się o tym nie dowiemy, a gdzieś tam pod gruzami domów czy bloków w Gazie leżą ciała. I ta reakcja świata na to jest nie bez powodu. Ja przypomnę, że 7 października i w kolejnych dniach prawie cały świat współczuł Izraelowi. On współodczuwał z izraelskimi obywatelami. Ja sam, kiedy pojechałem do Izraela, to też widziałem. Natomiast w ciągu 2-3 tygodni, jak tam byłem, widziałem, jak reakcja całego świata się zmienia i też moje emocje, kiedy obserwowałem to, co się dzieje. To, jaka zemsta, no nie powiem, że starotestamentowa, została po prostu sprowadzona na tą strefę Gazy. Ja tylko tak posłużę się takim przykładem, który obserwowałem i który mnie szokował. Kiedy wjechałem pod samą już właściwie na teren strefy, tam mnie wpuszczono, dalej nie wpuszczono, ale to w ogóle były tereny, z których po prostu Izraelczycy ostrzeliwali centralną strefę Gazy. Po prostu nagle, kiedy próbowałem się gdzieś dogadać, żeby wjechać, podjechał bus z ortodoksyjnymi, z jakiejś organizacji prawicowej, ortodoksyjnej, z Izraelczykami, którzy tańczyli i puścili muzykę na cały głośnik w tym busie i tańczyli w koło, kiedy Izraelczycy ostrzeliwali Gazę. Wiedzieliśmy, jakby po prostu dla mnie to była jakaś jedna z najdziwniejszych i też najbardziej jak z horroru sytuacji, jaką w życiu widziałem. Po prostu oni się cieszyli i tańczyli i śpiewali, bo ktoś ostrzeliwuje i zabija innych ludzi. Jakby ja rozumiem nienawiść.
Znaczy, kontekst, ja wejdę ci w słowo, bo znaczy tak, tutaj jakby mam dwie uwagi do tego, co mówisz. To znaczy, ja rozumiem, że jest to bardzo trudne, ale zresztą również patrząc na naszą historię, można równocześnie być ofiarą i sprawcą.
No tak, dokładnie.
I 7 października Izraelczycy byli ofiarami.
Tak.
Potwornej, tak, zupełnie rzezi.
Potwornej zbrodni.
W końcu Aleks Dancyk został polski obywatel. Był tak. Też warszawiak. Został uprowadzony. Hamas poinformował, że zginął, ale jest to część wojny informacyjnej prowadzonej przez Hamas i tak to należy traktować. Nie to mamy żadnego dowodu, daj Boże, że na nie. To, że zginął. A tak jak powiedziałem, no jest to część presji. Więc dopóki nie wiemy, że nie zginął, dopóki nie ma żadnego, dowodu. Znaczy dopóki nie wiemy, że zginął, nie możemy tego tak traktować. Tak, zresztą rozmawiałem z jego partnerką i ona też bardzo przy tym obstaje w sposób jednoznaczny. Tak? Znaczy, też nie dajmy sobą manipulować żadnej ze stron właśnie w ten sposób, żeby bezkrytycznie przyjmować narrację.
Jasne.
Więc Izraelczycy stali się ofiarami koszmarnych zupełnie zbrodni. Nie wchodząc w detale, ale naprawdę to, co się tam wydarzyło, nie mieści się w głowie. To znaczy, to są te najczarniejsze obrazy wojny z tak zwanym państwem islamskim przychodzą do głowy.
Tak. Tak, ja o tym kiedyś też mówiłem. No, całe rodziny powyżynane, poprzywiązywane do stołów, dzieci, kobiety,
pobożyczone. Nie, jakby nie wchodźmy może w tę pornografię wojenną, bo to do niczego nie prowadzi. Natomiast jakby zostajmy przy tym, że tam wydarzyły się rzeczy straszne. I to jest jakby jedna rzecz. I ja uważam, że należy odczuwać empatię wobec ofiar, bliskich ofiar. Natomiast z drugiej strony armia izraelska robi rzeczy straszne w stosunku do Palestyńczyków, z których wygląda na to większość tych ofiar po stronie palestyńskiej również nie ma z tym nic wspólnego. Tak? To znaczy wielu ma, wielu się cieszyło. Też nie jestem pewien, czy klaka i kibicowanie zbrodniom wojennym czy rzezi powinno być karane śmiercią.
No właśnie.
Tak, znaczy tutaj pytań jest bardzo, bardzo wiele. I fajnie by było w którymś momencie, gdyby... Czy inaczej, ja jestem bardzo pesymistycznie nastawiony co do możliwości pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności za cokolwiek. Mhm. Nie szukając dalej i nie porównując, no ale mamy Bashara el-Assada za granicą zaraz.
No tak.
Człowieka, który dokonywał zbrodni na własnych obywatelach, używał broni chemicznej. No i właśnie wraca do światowej polityki. Nie? Znaczy straszne rzeczy się dzieją i zwycięzców nikt nie rozlicza. I jeszcze krótka uwaga co do tego, co ty widziałeś. Kontekst zazwyczaj jest bardzo ważny, ponieważ bardzo możliwe z twojego opisu, to ja musiałbym posłuchać, czego co oni śpiewali, ci ortodoksi, ale jest taka sekta, która przy każdej kolejnej wojnie to robi. Oni się nie cieszą z tego, że tutaj ktoś do czegoś strzela, czy do kogoś strzela, tylko to jest sekta hasycka, która chce nieść radość żołnierzom w trudnej sytuacji i w ten sposób zbliżać ich do Boga. Oni niekoniecznie mają kontekst polityczny. Okay. W związku z tym trzeba by było posłuchać, co śpiewali, co mówili, bo równie dobrze mogli to być tacy, którzy kibicowali i uważają, że po stronie palestyńskiej należy zabić dokładnie wszystkich.
No, zapytałem, ale to później. To
okay. I zemsta starotestamentowa ma tutaj znaczenie i to jest swoją drogą jeden z zarzutów stawianych Izraelowi przez RPA.
No tak.
Ponieważ wysyłając żołnierzy do Strefy Gazy, Benjamin Netanyahu, ale nie tylko on, mówił o Palestyńczykach jak o Amalekitach. To jest plemię, lud starotestamentowy, który ze starotestamentowymi Żydami walczył i został zgładzony. Mhm. Więc tutaj te elementy starotestamentowe również mają znaczenie i te konteksty mają znaczenie również w poziomie motywacji. Natomiast znowu, tutaj potrafi być bardzo wiele, znaczy to są pewnie jedne z najbardziej skomplikowanych i niejednoznacznych sytuacji, z jakimi możemy we współczesnym świecie mieć do czynienia. I o ile czasem jesteśmy w stanie bardzo punktowo powiedzieć, tak, kto po prostu jest zbrodniarzem. Hmm. To znaczy terrorysta strzelający do cywilów na koncercie, czy wrzucający granat do schronu, gdzie schował się ojciec z synami, dokonuje zbrodni. Tak? Zbrodni dokonuje żołnierz rozstrzeliwujący cywilów podnoszących ręce do góry. Znaczy, to są punktowe wydarzenia, które albo ktoś, kto wysadza w powietrze budynek, albo strzela do wolontariuszy. Tak? Znaczy, to są sytuacje, w których dosyć łatwo jest ocenić. Natomiast strefy szarości I odcieni szarości w tym wszystkim jest strasznie dużo.
Na wojnie zawsze to jest dużo.
I to nie jest wojna... Znaczy, to jest tak, każdy ma prawo mieć własne sympatie. Mhm. Oczywiście, że tak. Tak. To znaczy, można mieć sympatie proizraelskie, można mieć sympatie propalestyńskie, można argumentować, że ci mają rację i powinni mieć swoje miejsce do życia w jakichś parametrach, albo ci drudzy. Natomiast też warto mieć świadomość, że są to decyzje i ideologiczne tak naprawdę. Że to są sympatie, to są emocje, a nie trzeźwa czy rzeczowa ocena sytuacji, która emocjonalnie potrafi być bardzo, bardzo trudna. Ja rozumiem, jak trudno jest z perspektywy emocjonalnej zaakceptować, że na przykład atak na szpital jest dopuszczalny. Natomiast tak, to są sytuacje, w których jest dopuszczalne. Nie? Też w każdej wojnie ginie cała masa niewinnych ludzi i część z tych śmierci niestety, jak tragicznie by to nie zabrzmiało, jest zgodna z regułami gry.
Tak. Zwłaszcza jeżeli to są śmierci, powiedzmy, że przypadkowe. Tak jak powiedziałeś wcześniej, po prostu w sytuacji, w której po prostu armia chce chronić swoich żołnierzy, atakuje jakiś cel militarny, przy okazji giną cywile.
Ja myślę, że każdy, kto miał do czynienia z wojną, wie, jak strasznie to jest losowe.
Tak.
I kompletnie przypadkowe.
Dokładnie.
I jest to ryzyko, które ponosi każdy znajdujący się w strefie konfliktu. No to... Tu nie ma sprawiedliwości.
To prawda.
Tu nie ma logiki. Jest kompletna, właśnie, losowość, tragedia, przypadkowość. I w takich miejscach jak Strefa Gazy, gdzie mamy do czynienia z miejscami jednymi z najgęściej zaludnionych na Ziemi, to się również dzieje.
Ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko widzisz, problem polega na tym, i tutaj też do tego chciałem przejść, bo jest bardzo wiele głosów, które się pojawiają po tym ataku, w którym zginęło tych 7 wolontariuszy, w tym Polak. No niestety, że Izrael mógł to zrobić celowo. Ty podajesz argumenty, dla których oczywiście jakby raczej rozbiałeś wątpliwości. Natomiast skąd tutaj zabawię się w adwokata tych głosów i skąd takie wnioski mogą być? No stąd, że wielokrotnie były ostrzeliwane konwoje, stąd, że nie są dopuszczane konwoje humanitarne, stąd, że wielu publicystów, blogerów i ultraprawicowych izraelskich dziennikarzy mówi o tym, że nie powinno się żadnej pomocy przekazywać Palestyńczykom. Stąd, że są głosy, gdzie mówi się wprost, i to one się pojawiają w przestrzeni medialnej, że po prostu trzeba ich zagłodzić już albo wygnać na pustynię. Powiem ci, że ja wiele rozmów odbyłem na ten temat w Polsce i dla wielu osób to, że istnieją tak ultraprawicowe środowiska, znaczy ja mam czasami wrażenie, że to, co my mówimy o ultraprawicy w Polsce, to w Izraelu byłoby gdzieś, trudno mi powiedzieć, w którym miejscu na scenie politycznej.
No, ja bym w ogóle nie porównywał, wiesz, bo konteksty nie da się są inne. Porównać.
To są zupełnie inne jakby jasne środowiska, ale chodzi mi po prostu o to, że niektóre z tych wypowiedzi są koszmarne. Nawet takie, że ja widziałem nawet na Twitterze, oczywiście tutaj w tłumaczeniach, bo ja nie mówię po hebrajsku, ale wypowiedzi, w których, no może nie powiem, że ktoś się cieszył, ale ktoś popierał to, że ten atak został dokonany, no bo ci wolontariusze wieźli jedzenie dla terrorystów. Ja sam odbyłem kilka takich rozmów właśnie w kontekście też tego, bo ja starałem się rozmawiać z tymi żołnierzami, często nawet w ogóle z nimi rozmawiałem po rosyjsku, co ciekawe, bo to się, wiesz dobrze, że po prostu wiele osób tam mówi po rosyjsku.
I po ukraińsku swoją drogą.
Proszę?
I po ukraińsku swoją drogą.
Tak. Akurat wtedy rozmawiałem z żołnierzem, który był z Zaporoża i mówiliśmy po ukraińsku. I on mi powiedział, że to są po prostu faceci, którzy przyjeżdżają i się cieszą i wspierają. Nie pamiętam, to byli ludzie z partii Bengwira. Znaczy nie z partii, tylko z tej organizacji Bengwira. Mhm. To byli młodzi goście. Ja zresztą próbowałem z nimi później rozmawiać i oni mi tłumaczyli o tym, że trzeba odbudować trzecią świątynię. Tak. Jak ich zapytałem, czy zdają sobie sprawę z tego, że to będzie wojna z całym światem arabskim, bo wysadzą meczet Al-Aqsa, to powiedzieli, że okej. Okay. Tak,
jakby Bóg... To jest nowe zjawisko stosunkowo w Izraelu, hardale oni się nazywają. Tak, to możemy o tym też porozmawiać.
To jest coś szaleństwo, po prostu, ale to już abstrahuję. Po prostu mi chodzi o to, że czy to nie jest trochę też tak, że Izrael, dopuszczając takie głosy, pozwalając na takie głosy, które no są, nie wiem, no w Polsce to byśmy określili jako mowa nienawiści, mamy to skodyfikowane w kodeksie karnym, no to sam się skazuje w pewien sposób na przegraną w tej wojnie informacyjnej. No bo ktoś wykorzystuje te głosy. Znaczy, pewnie mi powiesz,
ja tutaj demokracja też ma swoje granice oczywiście i demokracja nie jest tożsama z anarchią. I gdzieś tam granice tej umowy społecznej również, na której się opiera demokracja, przebiegają. Tu dwie uwagi. To znaczy tragedia i atak, w którym między innymi zginął Damian Sobul, polski wolontariusz, bardzo wartościowy młody człowiek, którego życie zostało przerwane. I znaczy ja bym bardzo przestrzegał przed nadmiernymi uogólnieniami. To znaczy... To jest koszmarna tragedia, do której doszło na plaży w Dir el-Balah, czy na drodze w Dir el-Balah. I moim zdaniem każdy taki przypadek należy jednak rozpatrzeć w miarę, na tyle na ile się da, indywidualnie, szukać sprawców, ukarać sprawców. Jeżeli są sprawcami, są decydenci, którzy dopuścili, stworzyli ramy, w których do takich rzeczy dochodzi, również należałoby ich pociągnąć do odpowiedzialności. I tyle, że liczba przypadków, liczba zdarzeń, liczba tragedii powoduje, że w którymś momencie zostajemy wyłącznie w uogólnieniach. Tak? To znaczy nie cały Izrael jest taki.
Oczywiście.
Bardzo łatwo niestety wykonuje się też przeskok z mówienia o czy krytyce uprawnionej Izraela i izraelskich działań do antysemityzmu na przykład.
No właśnie, tak.
Tak? I obarczania wszystkich Żydów na świecie odpowiedzialnością za to, co zrobiła na przykład izraelska armia i za śmierć Damiana Sobula. O tym zresztą 18 kwietnia w Bibliotece na Koszykowej będę z profesorem Hartmanem rozmawiał.
Rozmowa, tak czuję.
No ale to jest właśnie ten temat, to znaczy gdzie jest granica między uprawnioną krytyką Izraela i tego, co Izrael robi, a antysemityzmem.
Oczywiście. No bo nie wszyscy Żydzi za to odpowiadają.
Nie wszyscy Żydzi za to odpowiadają. Tutaj to jest
radość. Za to nie odpowiada.
Tak. Dokładnie tak samo, jak i wszyscy muzułmanie, to jest ISIS i terroryści islamscy. Sama,
dokładnie. I tak
to jest,
samo
to jest jak... dokładnie to. Ja rozumiem trudność, która wynika z tego, że tych wydarzeń jest bardzo dużo. My dostajemy strasznie dużo bodźców, które powodują, że krew się burzy, że emocje biorą górę. Zresztą jesteśmy też, to jest zarzut wobec naszych koleżanek i kolegów z mediów, którzy po prostu niecnie moim zdaniem wykorzystują te emocje wielokrotnie.
No tak.
Bo strach, bo nienawiść, bo emocje sprzedają czas reklamowy. No.
Bo kliki.
Bo kliki. I to jest we współczesnym świecie bardzo trudne. Media społecznościowe, które jeszcze nas algorytmami dzielą i dają nam nie obraz tego, co się dzieje, tylko to, co uważają, że jest zgodne z tym, co już myślimy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. W związku z tym tych pułapek jest strasznie dużo i ja bym po prostu zachęcał. Świetny, swoją drogą, świetny mem przy okazji Prima Aprilis 1 kwietnia trafiłem, który mówi, że 1 kwietnia jest jedynym dniem w roku, w którym krytycznie myśląc podchodzimy do treści w internecie.
No tak.
No? Ale zaczęliśmy od Izraela, zaczęliśmy od tej wojny, tragedii, to jest dokładnie to. Tak? To znaczy fajnie zdać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z niesłychanie skomplikowaną i niejednoznaczną sytuacją, w której wszyscy starają się jeszcze wykorzystać nasze emocje dla swoich celów.
Tak.
Zarówno strony walczące, jak i sprzedawcy czasu reklamowego, politycy, którzy gdzieś tam usiłują coś ugrać. Dlatego bardzo bym ostrzegał przed, znaczy ja wolę zadawać pytania niż formułować oceny, bo jest to szalenie, szalenie trudne. Może nawet wręcz niemożliwe, tak jak we dwóch siedzimy, rozmawiamy. W sumie nawet posiadając wiedzę ekspercką, fachową, doświadczenie z bycia w miejscach, też nie widzimy wszystkiego i nie wiemy wszystkiego. Aha,
jasne. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze o 3 rzeczy. Mam nadzieję, że zdążymy. Przede wszystkim ja odnoszę takie wrażenie, jak obserwowałem to też na miejscu, ja też jak obserwuję ten konflikt od października. Wcześniej o tym wiele czytałem, obserwowałem, szukałem wielu informacji. Może się mylę, może to jest takie podejście w związku z tym, że teraz mamy tych dużo bodźców i dużo mediów społecznościowych i tak dalej, to wszystko dociera, ale na przykład kiedy śledziłem informacje o tym, co działo się kiedyś, choćby o Arielu Sharonie, bo gdzieś ta postać polityczna mnie bardzo ciekawiła i cała jego droga polityczna, no to jest jedna z osób, o których się książki pisze w Izraelu, prawda? I jak sobie przypomnę tą masakrę w Libanie w tych obozach dla uchodźców, Sabra i Shatila, z tego co pamiętam,
tak.
No to zwróć uwagę na to, może to jest błędne myślenie z mojej strony, ale jakby sam sposób jakby reakcji był taki, że po tej masakrze, mimo tego, że dokonały tego, no nie wojska izraelskie, one tylko pozwoliły na to, bo przypomnijmy, że to jakby bojówki libańskie w wojnie domowej dokonały.
Prawicowe swoją drogą milicje chrześcijańskie.
Właśnie, miałem tak. To jednak konsekwencje polityczne były wielkie i od razu, może nie od razu, ale wyciągnięte. Natomiast tutaj od miesięcy obserwujemy sytuację o znamionach zbrodni wojennych i nikt nie wyciąga konsekwencji w stosunku do polityków. Tam były dymisje, a tutaj jest poparcie części ultraprawicowego społeczeństwa. Mówię o tej części ultraprawicowej, nie całego społeczeństwa. No i właśnie zastanawiam się, skąd to się bierze, bo ja mam wrażenie, że ten konflikt niestety, ale eskaluje właśnie w taki sposób, no właśnie w ten sposób, że pewne rzeczy zaczynają być dopuszczalne, że pewne rzeczy, wiele osób krytykowało kiedyś armię izraelską, Sharona się krytykowała za to, co zrobił w Gazie, przecież w trakcie wojny 6-dniowej.
Wtedy to nie było takie jednoznaczne, znaczy tak, Izraelczycy wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko wojnie w Libanie, ale też trzeba pamiętać, że w czasie tych protestów żydowski ekstremista zabił aktywistę lewicowego. To znaczy podczas jednej z demonstracji rzucony został granat ręczny w demonstrację i zginął młody człowiek Emil Greenzweig, dlatego że protestował przeciwko Sharonowi i przeciwko tej wojnie. Ja bym był bardzo daleki od... Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że Izrael przesuwa się na prawo. Ja tutaj znowu pilar dla autoreklamy, ale napisałem duży artykuł na ten temat do magazynu Nowej Europy Wschodniej o tym, jak Izrael przesuwa się przez ostatnie dekady w stronę prawej części sceny, spektrum, a może w ten sposób. I tak, to się dzieje, ale znowu nie wszyscy Izraelczycy tam są.
Oczywiście.
Fakt, że poparcie dla tej wojny jest tak duże, również jest efektem flagi, tego, że Izraelczycy zostali zaatakowani.
No tak.
I odczuli, że wrogom chodzi wyłącznie o to, żeby ich wszystkich zamordować. I w związku z tym muszą być silni, dlatego że walczą o swoje życie. Ale jakby to jest jedna część tej historii. Jest też część czysto polityczna. To znaczy mamy do czynienia z premierem Netanyahu, który jest w tej chwili najlepszym graczem politycznym od dekad na scenie, który jest u władzy nie dlatego, że jest najlepszy i kochany przez wyborców, tylko dlatego, że nikt lepiej od niego nie umie rozgrywać tej sceny politycznej. Od wielu, wielu lat Netanyahu ma ogromny elektorat negatywny. Większość Izraelczyków nie chce, żeby był premierem, a mimo to szefem rządu jest. Wyłącznie dlatego, że umie lawirować. I teraz tu wracamy do tej skrajnej prawicy, do Ben-Gwira i w takim razie do tych dziwnych, roztańczonych ekstremistów z pejsami w takim razie i w dżinsach i pewnie w kolorowych kipach, których tak. spotkałeś.
Tak.
Takie długie, często długie włosy, długie tak, pejsy.
Dokładnie tak.
Tak, tak, tak. Znaczy to jest środowisko tak zwane hardali. To też jest bardzo ciekawe, dosyć nowe zjawisko. Do tej pory skrajna prawica, to jeszcze do niedawna, to byli Datim Leumim, czyli religijni nacjonaliści. Tyle, że oni się zradykalizowali pod względem religijnym. To znaczy ultraortodoksi mówili, ale jacy wy jesteście religijni? Nacjonaliści okej, ale wy nie jesteście żadni religijni, bo nie przestrzegacie naszych tych takich hardkorowych, ultraortodoksyjnych reguł. I teraz to środowisko przerodziło się w Haredim Datim Leumim, czyli właśnie tymi ultraortodoksyjni Żydzi, ultraortodoksyjni nacjonaliści religijni. O. To jakby to jest pewna układanka. I to są ludzie, którzy są twardymi, hardkorowymi nacjonalistami i ten nacjonalizm budują na swoim rozumieniu ortodoksji religijnej. Absolutnie mieszanka wybuchowa, nie dająca miejsca na żaden kompromis, bo Bóg tak chce. W związku z tym z wolą Boga nie dyskutujemy, tylko ją realizujemy. I to jest absolutnie w Izraelu skrajna prawica. To są ci ludzie, którzy dokonują pogromów na Palestyńczykach na zachodnim brzegu Jordanu. Właśnie. Ja używam słowa pogrom nie dlatego, że tak to nazwał izraelski generał. Judah Fuchs, dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego obejmującego zachodni brzeg Jordanu, po jednej z napaści właśnie tych hardali na miasteczko Hawara na zachodnim brzegu Jordanu, nazwał to pogromem. Tak? Izraelski generał. Także jest to...
Nie określił antysemitą? Tak, przepraszam, ci wejdę w słowo.
Ale nie, no, to takie pojęcie Żyda nienawidzącego samego siebie, tak, self-hating Jews, ono też się czasem pojawia. Jak najbardziej był bardzo, bardzo krytykowany. I rzeczywiście na prawo od tych ludzi już jest tylko ściana.
Tak.
Oni mają dwóch przywódców w tej chwili, którzy się szczerze swoją drogą nienawidzą. To jest Bezalel Smotrich, minister finansów obecny, i Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa wewnętrznego.
Są w jednym rządzie.
Proszę?
Mówię, że są w jednym rządzie, nienawidzą się, mają bardzo podobne poglądy i obu no, trudno uznać za osoby takie zdrowo patrzące na rzeczywistość.
Tak znaczy to jest absolutnie skrajna prawica, od nich dalej już jest tylko mur na prawo, natomiast oni się szczerze nienawidzą. Zresztą Smotrich powiedział, że nigdy w przyszłości już nie wejdzie do rządu, w którym jest Ben-Gwir. I na przykład Ben-Gwir nie służył w armii dlatego, że w młodości armia go nie rekrutowała, uważając go za ekstremistę. Zresztą nie miał przywileju służenia w izraelskiej armii. Z uwagi na poglądy i wyrok odsiedziany w związku z tymi poglądami. I teraz ci ludzie są w rządzie, oni widzą, że poparcie dla ich władzy maleje, a nie rośnie. Pomimo toczącej się wojny, najwięcej w tej chwili zyskuje centroprawica. Tak naprawdę na lewo od Netanyahu, czyli Gantz, ewentualnie nadal będący z Netanyahu minister obrony Gallant, no. Ale ludzie z backgroundem wojskowym, ale na lewo nieco od Netanyahu. Netanyahu to widzi, ale też widzi to skrajna prawica. W związku z tym na tym w tej chwili opiera się rząd Netanyahu. To znaczy nawet jeżeli ci politycy, którzy do niego dołączyli z uwagi do gabinetu wojennego, by odeszli, to nadal zostanie Netanyahu z partiami skrajnie prawicowymi i religijnymi, które wiedzą, że jeżeli dojdzie do przedterminowych wyborów, to nie utrzymają władzy. W związku z tym Netanyahu jest bezpieczny i teraz Izraelczycy mogą go nie znosić, ale on będzie rządził. Kluczem jest, są tutaj ci centroprawicowi politycy, czy im uda się nie tylko osłabić gabinet wojenny, a to jest politycznie trudne, no bo obalenie rządu w czasie wojny no, jest ryzykownym przedsięwzięciem. Zwłaszcza jeżeli cały czas Izrael w zasadzie toczy wojnę również na granicy północnej. Więc Netanyahu to wie i to rozgrywa, mimo tego, że wcale nie jest popularny. Mimo tego, że coraz więcej ludzi wychodzi na ulicę, żądając, aby na przykład jego priorytetem było uwolnienie zakładników, a nie zniszczenie Hamasu. Czyli porozumienie się jakieś z Hamasem, nawet tymczasowe. Także też Izrael tutaj nie jest monolitem i o tym też warto pamiętać. I zaczęliśmy ten wątek od krytyki Izraela. Tak? Tu też są warstwy, tu też są
oczywiście
odcienie.
No jest Harec przecież też, który ja zawsze często o nim mówię, jak tylko mogę, bo poszanuję bardzo, bo to jest, mam wrażenie, no,
szalenie niszowa, niestety gazeta, która schodzi do prasowego niebytu.
Tak, ale to kiedyś jest też była nienawidzone przez wielu polityków i mam wrażenie, że bardziej, równie mocne jak Hamas.
Znienawidzone, natomiast również niepoważane przez Izraelczyków. To jest bardzo niepopularna gazeta, uważana za ekstremalnie lewicową w tej chwili.
No tak, no bardzo często wiarygodna.
W spektrum, bardzo często wiarygodna, bo też rzemieślniczo dobra po prostu.
Dobra, no właśnie. No właśnie.
Bo prasa to jest też rzemiosło i umiejętność przedstawienia i zrobienia materiału i tutaj oni rzeczywiście są dobrze.
Na koniec chciałem się o jedną rzecz, znaczy o dwie rzeczy zapytać. O rzecz, która mnie bardzo poruszyła. Chodzi mi o wypowiedź ambasadora Izraela w Polsce, bo po prostu o ile rozumiałem i sam krytykowałem to, co się wydarzyło w Sejmie, czego dokonał jeden z posłów i to był jawnie antysemicki gest i oczywiście poleją się bardzo ciekawe komentarze w związku z tym pod tą rozmową, ale prawda leży tam, gdzie leży i to tak jest. Natomiast to porównywanie tego i przywoływanie tego w sytuacji, w której zginął człowiek, żadnych przeprosin, żadnego wyczucia dla nastrojów społecznych, żadnego zrozumienia tego, że to jest bardzo delikatna sytuacja, że to jest śmierć człowieka i mamy wiele jakby przesłanek, które każą nam sądzić, że w wyniku zbrodni wojennej, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to w takiej sytuacji taka wypowiedź po prostu dla mnie jest niedopuszczalna. Jak to, jakby, kto to jest w ogóle ten ambasador, który cały czas mam wrażenie od 7 października, zamiast budować pozytywny kontekst Izraela w Polsce, albo przynajmniej wykazywać się jakimś zrozumieniem nastrojów społecznych, raczej sprawia, że coraz więcej ludzi no nie lubi Izraela, mówiąc najdelikatniej. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie w związku z tym, czy w ogóle Izrael ma jakiś pomysł na prowadzenie tej wojny? Bo ja mam wrażenie takie, że Izrael poszedł na tą wojnę, bo takie było oczekiwanie społeczne. Politycy podjęli taką decyzję, bo chcieli też, żeby ludzie zapomnieli o ich błędach. Mówię tutaj o Netanyahu. A cel, ja nie wiem, jaki jest cel tej wojny. Jaki jest cel tej wojny? Zabicie 2 milionów Palestyńczyków? No chyba nie, no bo nikt się na to nie zgodzi. Wygnanie ich na pustynię? No chyba nie. No a to jaki jest cel? Bo okupacja Strefy Gazy, gdzie będą ginąć codziennie żołnierze izraelscy? No też chyba nie. Więc ja trochę nie, mam wrażenie, że Izrael toczy wojnę, której nie może wygrać, bo cały czas zapada się po prostu w odmęty jakiegoś takich no wizerunkowe po prostu coraz niżej i niżej.
To ja zacznę od końca. To znaczy Izrael poszedł na wojnę nie dlatego, że takie było oczekiwanie społeczne, tylko dlatego, że został zaatakowany w taki, a nie inny sposób. I to trzeba mieć tego świadomość i jasno to mówić.
Natomiast mi chodzi o to, jeszcze tylko...
Natomiast czy Izrael ma wizję zakończenia teraz tej wojny? Mam wrażenie, że nie. Że Izraelczycy utknęli w tej wojnie, między innymi z powodu machinacji politycznych. Tego, że armia nie do końca rozumie, do czego jest używana i do czego ma dążyć. To, że politycy czy Netanyahu cały czas lawiruje i oskarżany jest o to, że również w Izraelu, że własny interes stawia przed interesem państwa, już nie mówiąc o interesie zakładników. Więc tak, mam wrażenie, że Izraelczycy utknęli. I na razie przynajmniej wyjścia nie widać. Nie ma jasnej wizji zakończenia tej wojny. Naprawdę nie widać jasnej wizji zakończenia tej wojny. Są cele zdefiniowane jako zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników, ale to już i w Izraelu coraz częściej się mówi, że nie da się tymi metodami zniszczyć Hamasu, bo to jest idea i to jest radykalizm, który zostanie. Ja mam, śmiem twierdzić, że tu nie chodzi o zniszczenie Hamasu, tylko o uzyskanie przewagi na długie, długie lata, które pozwoli Izraelowi taktycznie i na bieżąco likwidować zagrożenia. To znaczy logika jest taka, że Izraelczycy przekonali się 7 października, że mają przeciwko sobie egzystencjalnego wroga, który chce ich zabić. Po prostu. Tak, znaczy to, co prezydent Herzog powiedział, że to był najkrwawszy dzień dla Żydów od czasów Holokaustu. Dokładnie tak. I teraz Izraelczycy są przekonani, że tylko własnymi, do tego wszystkiego są przekonani, że jest to konflikt nierozwiązywalny. Co więcej, w sytuacji nierozwiązywalnego konfliktu z wrogiem egzystencjalnym mogą polegać wyłącznie na swojej sile. Więc prowadzą wojnę, która z ich perspektywy jest egzystencjalna i nie ma końca, a której celem jest wyłącznie uzyskanie im utrzymanie sytuacji takiej, w której ból dla nich odczuwany na skutek tej wojny jest do zniesienia. Innymi słowy, prowadzenie wojny w taki sposób, że ich to stosunkowo mało boli, czyli stosunkowo mało ludzi w tej wojnie ginie po ich stronie. Bo jeżeli tego nie zrobią, wtedy po drugiej stronie znowu odtworzy się potwór, który znowu ich zaatakuje i im zagrozi. Tak rozumiem obecną logikę izraelską, czyli mówimy o wojnie i konflikcie bez przewidywalnego końca. Pytanie ambasadora Izraela w Polsce. Tak, znaczy on jest dyplomatą, czy politykiem może, okej, dyplomatą kontrowersyjnym. I nie pierwszy raz wypowiada się w taki sposób. Wielokrotnie zarzucana mu była również arogancja, zarzucane mu było niezrozumienie czy realiów, czy wrażliwości po stronie polskiej. I tu znowu pojawia się pytanie o to, jak Izrael w ogóle widzi relacje z Polską. Bo ja uważam, że Polska z perspektywy Izraela może pełnić dwie role, dwie funkcje wyłącznie. Polska, która jest wartościowym krajem ze zdolnością koalicyjną w dużych organizacjach międzynarodowych, na których Izraelowi zależy, jest partnerem szanowanym. Czyli Polska ze znaczącym głosem w OBWE, w NATO, w Unii Europejskiej będzie krajem, który, czy jest krajem wartościowym dla Izraela, o który warto również zabiegać, w związku z tym go czy nie pogarszać relacji. Z kolei Polska pozbawiona zdolności koalicyjnych, osamotniona w Unii Europejskiej, w NATO, ma wyłącznie wtedy dla Izraela wartość chłopca do bicia, czyli takiego kraju, który na potrzeby rozmaite wewnętrzne używany jest jako taki przykładowy zewnętrzny wróg, straszak na potrzeby wewnętrznego dyskursu. Taką sytuację przez ostatnich kilka lat mieliśmy bardzo wyraźnie. Stąd na przykład Izraelczycy bardzo wyraźnie odczytali to, że osamotnienie czy narastająca izolacja Polski, słabnąca pozycja Polski w NATO spowodowała wzrost znaczenia, wyraźny wzrost Rumunii w sojuszu, co z kolei spowodowało zbliżenie Izraela z Rumunią. Tak, to bo Izraelowi zależy na dobrych relacjach z NATO. Po co mają inwestować z krajem, który jest na pochyłej, jeżeli mogą dogadywać się z krajem, którego rola rośnie. Tak, i Rumunia bardzo wiele funkcji, bardzo wielkie, dużą część znaczenia, którą niegdyś Polska w NATO miała, przejęła. Teraz jest nadzieja na to, że Polska znowu zaczyna odbudowywać swoją pozycję w organizacjach międzynarodowych, co jest również funkcją naszej polityki wewnętrznej i dyplomacji wewnętrznej. Tyle, że ambasador Livne jest dyplomatą z tego poprzedniego rozdania. To znaczy, on świetnie się sprawdzał z perspektywy izraelskiej, bo przecież pamiętajmy, że on jest ambasadorem Izraela. On się sprawdzał w sytuacji, w której Izrael potrzebował ambasadora na zapleczu wojny ukraińskiej, i dlatego on do Polski przyjechał. Polska nadal nie ma ambasadora w Izraelu przecież. Co z kolei jest pokłosiem jeszcze kryzysów poprzedniej władzy. Więc on z perspektywy Izraela był rzeczywiście dobry w sytuacji, w której miał zadbać o zaplecze wojny ukraińskiej, może o to, żeby, co Izraelczykom się to nie udało, ale żeby motywować uchodźców, Żydów uciekających z Ukrainy do emigracji do Izraela. Natomiast on tutaj trafił w sytuacji, w której Izraelowi nie zależało na relacjach z Polską. I ewidentnie, tak jak mówisz, no nie jest wymarzonym człowiekiem do budowania relacji z Polską. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, w Polsce byli fantastyczni ambasadorowie, którzy te relacje budowali. Ambasador Gordon dawno, dawno temu, Shevach Weiss również już niestety dawno temu. Tak? Ludzie, którym zależało, po to byli wysyłani, żeby budować dobre relacje z Polską. Budowanie dobrych relacji z Polską na moje oko nie jest nadrzędnym celem obecnego ambasadora.
Jasne. No to nie jest pozytywna informacja, no ale cóż.
On jest ambasadorem Izraela, tak? To znaczy, no, on realizuje politykę swojego rządu tak, jak on ją rozumie i tak, jak rząd Izraela postrzega kraj, w którym on jest. No to tak? Jeżeli Izraelczykom bardziej zależało na tych relacjach, może by go zmienili, może go zmienią, zobaczymy.
Skoro im nie zależy, no to mają takie efekty, jakie mają.
My nie mamy w ogóle ambasadora w Izraelu, w związku z tym też możemy zadać sobie pytanie, aż tak bardzo nam nie zależy, znaczy co tu się dzieje? Także to znowu wracamy w jakieś obszary szarości.
Tak, tak. No i kwestia też chyba wydaje mi się rządu obecnego w Izraelu też ma jakieś jednak mimo wszystko znaczenie.
Wszystko ma znaczenie.
Tak. Jarku, ja ci bardzo chciałem podziękować za tę rozmowę.
Dziękuję.
Dłuższą niż obiecywałem, ale tak nam wyszło.
Bardzo wszystkim słuchaczom i widzom dziękujemy, tym, którzy dotrwali do końca. To jest wysiłek i również szacunek się należy.
Tak. Proszę Państwa, moim gościem był redaktor Jarosław Kociszewski. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.